Śpiewał nam Mieczysław Święcicki o poranku, godzina 7.14, słuchają Państwo Poranka Wnet, Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM, a my teraz porozmawiamy o tym, co dzieje się na Ukrainie. Halo, halo, Paweł Bobołowicz nas słyszy.
Dzień dobry, słyszę świetnie, mam nadzieję, że Państwo też mnie słyszycie.
Tak, słyszymy. To może zacznijmy, Pawle, od tego, że Rosja zwołuje posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie sytuacji na Ukrainie na dziś, na 12 lutego. Co dokładnie na tym posiedzeniu ma być omawiane?
Tak, wspomniałeś, że będziemy rozmawiać o wyborach, ale rzeczywiście Rosja nie daje o sobie zapomnieć na Ukrainie i oczywiście kontekst wyborczy też ma tutaj znaczenie. Dzisiaj ma się odbyć posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, a powodem ma być czwarta rocznica podpisania porozumień mińskich. Rzecznik stałego przedstawicielstwa Ukrainy przy ONZ, Oleh Nikołenko, zwraca jednak uwagę na dosyć niezwykły zbieg okoliczności co do samego terminu. W specjalnym wpisie stwierdza: nie spieszcie z wiarą, że Rosja zaczęła zbytnio się przejmować porozumieniami mińskimi. Ukraiński dyplomata wiąże bowiem działania Rosji z zaplanowanym całościowym omówieniem rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, które ma się odbyć na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, na specjalnym jego posiedzeniu zaplanowanym na 20 lutego. Ukraina jeszcze we wrześniu ubiegłego roku wprowadziła ten punkt do porządku dziennego Zgromadzenia Ogólnego. Teraz, na kilka dni przed posiedzeniem, podobny temat, ale w kontekście tzw. porozumień mińskich i bez wskazywania Kremla jako odpowiedzialnego za agresję, wprowadza na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ Federacja Rosyjska. Ukraiński dyplomata nazywa to cynizmem i stwierdza, że nikt w konstruktywną rolę Kremla w rozwiązaniu konfliktu na Donbasie nie wierzy. Zarzuca również Federacji Rosyjskiej, że do tej pory nie zwoływała Rady Bezpieczeństwa w sytuacji, gdy na przykład separatyści nieraz ostrzeliwali cywilne części miast położonych w pobliżu strefy frontu, takich jak Mariupol, Awdijiwka, i przypomina, że tak zwani bojownicy stale ostrzeliwują ukraińskie pozycje, wykorzystując zabronione uzbrojenie, tym samym łamiąc porozumienia mińskie, o których dzisiaj w kontekście rocznicy chce rozmawiać Rosja. Separatyści blokują również pracę misji monitorującej OBWE, nie mając także oporów na przykład przed zastrzeleniem drona organizacji. Wybrana przez Rosję data 12 lutego ma też jeszcze jedno znaczenie. Dzisiaj w ONZ ma być prezentowany plan reagowania humanitarnego dla Ukrainy na rok 2019. ONZ zadeklarowała 163 miliony dolarów pomocy dla ponad 2 milionów Ukraińców poszkodowanych w wyniku rosyjskiej agresji. W tym kontekście zwoływanie na dzisiaj przez Rosję posiedzenia Rady Bezpieczeństwa poświęconego kwestiom porozumień mińskich zostało nazwane przez ukraińskiego przedstawiciela ONZ zasłoną dymną. Warto może przypomnieć, że w dniu 1 stycznia 2018 roku rozpoczęła się dwuletnia kadencja Polski jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rada jest głównym organem Narodów Zjednoczonych zajmujących się utrzymaniem pokoju i bezpieczeństwa. W Radzie Bezpieczeństwa zasiadamy razem z 5 stałymi członkami, czyli Rosją, Chinami, Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Francją oraz przedstawicielami wszystkich regionów świata. Temat polskiej aktywności, w tym wsparcia dla Ukrainy na forum ONZ, był przedmiotem posiedzenia ostatniego Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy, który obradował w piątek 8 lutego w Warszawie. Rozmawiano tam m.in. o polskim wsparciu na forum ONZ dotyczącym zwolnienia ukraińskich jeńców i więźniów politycznych przetrzymywanych w Rosji. W komunikacie po posiedzeniu komitetu napisano: biorąc pod uwagę obecne niestałe członkostwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, strony wymieniły poglądy w sprawie dalszych wysiłków koniecznych w celu konsolidacji międzynarodowej społeczności na rzecz zapewnienia Ukrainie praktycznego wsparcia w przeciwstawianiu się rosyjskiej agresji, a także uwolnienia przez Federację Rosyjską ukraińskich więźniów, w tym marynarzy zatrzymanych w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej w listopadzie 2018 roku. No jak widać, Rosja podjęła tutaj działania dyplomatyczne, żeby jednak rozmawiać na takie tematy, jakich ona sobie życzy, a jakby ktoś sam chciał zobaczyć dzisiejsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa, to będzie ono transmitowane na żywo na stronach ONZ, początek o godzinie 21 według czasu warszawskiego.
To tyle, jeżeli chodzi o to posiedzenie, a jak wygląda sprawa wyborów prezydenckich, bo wiemy, że startuje no niebagatelna liczba 44 kandydatów, to chyba rekord na Ukrainie.
Tak, faktycznie. Ostatni raz, kiedy rozmawialiśmy na ten temat w piątek, wtedy podawaliśmy jeszcze stan z czwartku, czyli dzień przed ostateczną liczbą kandydatów. Tych kandydatów zostało zarejestrowanych, tak jak wspomniałaś, 44 i to jest rzeczywiście największa liczba, zresztą nieproporcjonalnie większa niż kandydaci w dotychczasowych wyborach na Ukrainie. Przypomnę, że każdy z tych kandydatów musiał wpłacić 2,5 miliona hrywien takiej specjalnej specjalnej pieniędzy, które mają zabezpieczyć jego start w wyborach, a jednocześnie nie zostaną mu zwrócone, o ile ten kandydat nie wejdzie do drugiej tury, czyli z tej całej potężnej armii kandydatów, tylko dwóch kandydatów ma szansę, żeby taką sumę odzyskać. A nie jest to bagatelna suma, bo w przeliczeniu na złotówki to będzie ponad 300 tysięcy złotych. Pomimo tego 44 osoby faktycznie zdecydowały się na to. To nie są wszystkie osoby jakoś bardzo powszechnie znane i takie, których mówiło się od dawna, że będą kandydatami na prezydenta. Ukraińscy politolodzy mówią wprost, że wielu z tych kandydatów ma za zadanie funkcje techniczne, a oni będą w jakiś sposób działać na rzecz innych kandydatów w tych wyborach prezydenckich. Taki bardzo szczególnie ciekawy przypadek to jeden z kandydatów, który nazywa się Jurij Tymoszenko, czyli jego inicjały są dokładnie takie same jak inicjały jednej z głównych pretendentek na urząd prezydenta, czyli Julii Tymoszenko.
Ale to nie jest rodzina.
Nie, to nie jest rodzina, wręcz przeciwnie. No, nikt nie ma raczej większych tutaj złudzeń, że chodzi o to, żeby część głosujących po prostu pomyliła się na kartach wyborczych i zagłosowała nie na tego kandydata, na którego chciała. Tak, to ciekawe rzeczywiście takie politechnologiczne zagranie, jak to się tutaj nazywa. Zwłaszcza, że jeśli dobrze pamiętam, to Jurij Tymoszenko nawet znajdzie się przed Julią Tymoszenko na kartach wyborczych. Łatwo też sobie wyobrazić, że jeżeli na przykład Julia Tymoszenko nie weszłaby do drugiej tury wyborczej, ale nie, albo nie byłaby zadowolona w ogóle z wyniku, no to wtedy poskarży się do komisji wyborczej, że to wszystko przez tego kandydata, który miał takie same inicjały i że to jest oczywiście jego wina. No i obciąża odpowiedzialnością, że Jurij Tymoszenko znalazł się na listach wyborczych swojego konkurenta, czyli prezydenta Petra Poroszenkę. Ale sam Jurij Tymoszenko jest związany nie bezpośrednio z blokiem Petra Poroszenki, tylko z Frontem Ludowym. Swoją drogą to przypomnę, że ta formacja wywodzi się w dużej części ze środowiska właśnie byłej premier Julii Tymoszenko.
Mówił Paweł Bobołowicz prosto z Kijowa, tak? W Kijowie jesteś?
Tak, jestem w Kijowie, co prawda pogoda paskudna, ale jestem tradycyjnie w pobliżu Soboru Michałowskiego, także samo w centrum miasta.
Pozdrawiamy serdecznie i życzymy miłego dnia.
Wzajemnie.
Drodzy Państwo, jest godzina 7:22. Wczoraj dotarła do nas smutna informacja. Władze norweskie uznały konsula Sławomira Kowalskiego za persona non grata. Za kilka chwil łączymy się z Norwegią. Przy telefonie jest już pan Artur Kubik, działacz polonijny w Norwegii i założyciel działającego tam Polskiego Związku Solidaritet. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Tak jak już wspomniałam, w poniedziałek władze norweskie uznały pana konsula Sławomira Kowalskiego za persona non grata. Niestety nie będzie on mógł wykonywać dalej swojej funkcji. Norweski MSZ zarzucił mu po prostu zachowanie niezgodne ze standardami. Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja w Norwegii, jakie są komentarze i co mówi się o tej całej sprawie?
Ja mogę powiedzieć w ten sposób, że znaczna część Polonii norweskiej poparła jakby wydalenie pani konsul norweskiej z Polski. Jednocześnie przyjęła też jakby z dezaprobatą uznanie pana konsula doktora Sławomira Kowalskiego za osobę niepożądaną na terenie Norwegii. Muszę państwu powiedzieć, że my żeśmy tak naprawdę też otrzymali jako związek zawodowy i też ja osobiście ponad kilka tysięcy maili, czy też jakby informacji poprzez Facebooka, na Messengerze, w języku polskim, angielskim, norweskim od mieszkańców Norwegii, jakby z wyrażeniem poparcia i też jakby z wyrażeniem dezaprobaty na działania z władz norweskich. Co więcej, ludzie nawet przysyłają bukiety kwiatów do nas. Wczoraj chyba nawet 12 przyszło. Więc zarówno Polonia norweska, większej, w znakomitej swojej większości, jak i także społeczeństwo norweskie, no patrzy negatywnie na działania władz norweskich związane z tym, że uznano pana konsula doktora Sławomira Kowalskiego za persona non grata na terenie Norwegii.
Czy państwo się spodziewali takiej decyzji?
Tak, my poniekąd żeśmy się spodziewali takiej decyzji, bo żeby jakby zdać sobie sprawę z sytuacji, to warto by było trochę cofnąć się kilka lat wstecz. Ja pragnę przypomnieć, że pan konsul Kowalski to nie jest jedyna osoba, to nie jest pierwszy konsul, który zjechał z Norwegii do Polski. Wcześniej było dwóch konsulów, też kierownik wydziału konsularnego, pan konsul Pędzich oraz pani konsul Warchoł. Co prawda te osoby nie zostały uznane za osoby niepożądane persona non grata, ponieważ wówczas tak samo jak w tym przypadku Norwegia poprosiła, aby Polska jakby zabrała swoich, odwołała swoich konsulów z Norwegii. I tutaj akurat poprzednie władze, poprzednie MSZ zgodziły się. Więc w tym przypadku pana konsula norweskiego tak samo jakby zastosowano tą samą jakby metodę. Jednakże tym razem władze polskie, nie zgodziły się na odwołanie polskiego konsula, więc Norwegia uznała go za osobę niepożądaną na terenie Norwegii. Poprzednie zarzuty to były zarzuty o to, że rzekomo polska konsul nazwała organizację Barnevernet jako że to jest Hitlerjugend. Co prawda w ogóle nie było na to dowodów. Więc za pierwszym razem pretekstem do odwołania, czy poproszenia o odwołanie polskich konsulów było rzekome nazwanie Barnevernet Hitlerjugend. W tym przypadku kolejny jakiś inny pretekst jest wymyślany, że osoba, która tak naprawdę jest osobą o stoickim spokoju, nagle jest osobą agresywną. Ja w to osobiście nie wierzę. No taki trochę dziwny przypadek, że konsulowie polscy, którzy przekraczają norweską granicę, nagle się coś z nimi dziwnego dzieje, tak samo jak z polskimi rodzicami, czy z innymi rodzicami, którzy osiedlają się w Norwegii albo przekraczają norweską granicę, nagle stają się w większości przypadków złymi rodzicami, którym trzeba odbierać dzieci. Proszę, nie, to jest taka dygresja, całkowicie pozbawiona złośliwości, ale no, dziwny jakiś trend, tak?
No tutaj postawimy trzy kropki, ale mam pytanie, czy jak były poprzednie te odwołania polskich konsulów z Norwegii, to polska strona działała tak samo szybko jak dziś, bo wiemy, że jest właśnie sytuacja, jest działanie wzajemne i jest ten tryb natychmiastowy, jeżeli chodzi o norweskiego konsula w Polsce.
Ja powiem tak, ja uważam działania poprzedniego rządu. Chciałbym, żeby to w ogóle zabrzmiało całkowicie politycznie. Ja patrzę z punktu widzenia interesu Polski i Polaków. To były działania tak naprawdę w mojej ocenie działaniami prowadzonymi na kolanach. Bo wówczas nie tylko, że kierownik konsulatu został odwołany, pan Pędzich, pani konsul Warchoł, to jeszcze na dokładkę, jakby z własnej inicjatywy Polska odwołała wówczas też jakby pana ambasadora Kolańczyka. Więc to taka jakby moja dygresja. I załóżmy, wówczas Polska jakby postąpiła z życzeniem, w cudzysłowie życzeniem, bo Norwegowie generalnie zawsze żądają norweskim. I co to zmieniło? Polska poszła wówczas państwu norweskiemu na rękę. Czy to zmieniło sytuację, ta uległość, czy to zmieniło sytuację na lepsze dla Polonii mieszkającej w Norwegii? Nie. Od tamtego czasu ilość odbieranych dzieci i problemów, które miały polskie rodziny, wcale się nie zmniejszyły, a właściwie wzrastały arytmetycznie. Dlatego dla tych wszystkich, którzy uważają, że postępowanie, czyli bycie uległym w stronę Norwegii, w stosunku do Norwegii, jest właściwym rozwiązaniem, ja uważam, że jest złym rozwiązaniem. Niestety wówczas zdarzył się precedens, który jakby Norwegów przyzwyczaił do uległości. To nie była jedna sytuacja. Tych sytuacji można mnożyć więcej, bo to nie tylko chodzi o jakby sam fakt odwoływania polskich konsulów, to chodzi jeszcze o szereg innych aspektów, o których ja nie chcę teraz mówić, bo jest po prostu ograniczeni jesteśmy czasowo. To jest jakby rozmowa to jest rozmowa akurat na osobny moment. Jednak ta uległość tak naprawdę miała zły skutek dla nas. Coraz więcej odbieranych dzieci, coraz więcej polskich rodzin ma problemy z Barnevernet. Ja uważam, że rząd polski w końcu postąpił właściwie. W tej sytuacji nie można było postąpić inaczej. Co więcej, docierają do mnie informacje, że rząd polski próbował negocjować z Norwegami. Nawet teraz, tym razem. Ale niestety sposób, w jaki prowadzono rozmowę z polskim rządem, czy albo inaczej, z polskim MSZ-em, w jaki sposób prowadziła to strona norweska, to wcale nie przerysowując i wcale nie przekłamując, ton, który był i sposób wypowiedzi w ogóle nie licuje z wypowiedziami dyplomacji, jeżeli chodzi o norweski MSZ. I można śmiało powiedzieć, że sposób wypowiadania się i formułowania nawet swoich żądań, to nie powstydziłby się 40 lat temu ambasador radziecki, który po prostu rezydował w Polsce. To nie były żadne tak naprawdę negocjacje. Norwegowie postawili warunek. Albo robicie tak, jak my chcemy, albo nie robicie w ogóle. Czyli Polska się nie zgodziła na norweskie żądania, czyli Norwegia postąpiła dalej, nie robicie w ogóle, czyli usuwamy waszego konsula.
Oby ambasada i inni konsulowie, którzy są, pomagali polskim rodzinom, bo to jest najważniejsze. Bardzo dziękuję. Pan Artur Kubik, Polski Związek Solidaritet w Norwegii. Dziękuję za rozmowę.
Do widzenia, panie redaktorze, do widzenia państwu.
Drodzy państwo, jest godzina 7:31. Słuchają państwo Poranka w net.